Witam Państwa, Lech Pilarski. Kończy się oficjalnie dzisiaj w Polsce wizyta prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Spotykał się m.in. z uchodźcami z Ukrainy. Odwiedził też grób metropolity Dionizego w Warszawie, który to w 1924 roku otrzymał tomos o autokefalii cerkwi prawosławnej w Polsce. O niezależności zatem rozmawiam dzisiaj z Patrykiem Panasiukiem z Fundacji Hagia Marina. Witam pana.
Witam pana serdecznie, dzień dobry państwu.
No, zdobycie autokefalii na początku II Rzeczpospolitej no, było wielkim wydarzeniem, ale miało także swój tragiczny moment.
Tak, możemy powiedzieć, że właściwie zdobycie każdej autokefalii jest wielkim wydarzeniem i za każdym razem w prawosławiu odbywało się to oczywiście w procesie politycznym. Tutaj warto wspomnieć, że taka pierwsza autokefalia poza soborami powszechnymi, których cerkiew prawosławna uznaje 7 tych pierwszych, które były soborami, kiedy jeszcze była jedność między naszymi kościołami wschodnim i zachodnim, to na przykład z Bułgarami, to Bułgarzy uzyskali właśnie jako pierwszą autokefalię w X wieku. No i to niestety odbywało się tak, że stanęli po prostu wojskami wokół Konstantynopola i wzięli ją sobie siłą. Więc ta autokefalia właściwie jest takim niespolitycznym darem, więc tutaj w przypadku zarówno Polski, jak i w przypadku też niedawnej autokefalii cerkwi ukraińskiej, no to mówimy tak naprawdę tutaj o niezależności politycznej. W Polsce z kolei udało nam się prawie 100 lat temu uzyskać autokefalię dzięki wsparciu władz polskich, które także były dość hojne, jeżeli chodzi właśnie o różne drogie prezenty, które przekazano do Konstantynopola. To były także samochody, to były także drogie materiały na szaty liturgiczne. Także no tutaj też w tamtych czasach jeszcze właśnie tak autokefalię przyznawano, więc w Polsce, gdyby nie wsparcie polskiego rządu, to mogłoby być z tą autokefalią w Polsce ciężko. Acz i tak miała swój tragiczny moment, ponieważ pierwszy biskup Jerzy Jaroszewski, który był z pochodzenia Rosjaninem, no niestety został zamordowany przez rosyjskiego księdza prawosławnego właśnie w 1923 roku po to, by zatrzymać proces autokefalizacji polskiej cerkwi. Także już jako pierwszego zwierzchnika naszego kościoła autokefalicznego właśnie uznajemy jego następcę, czyli metropolitę Dionizego Waledyńskiego, który był też z pochodzenia Rosjaninem, był rosyjskim szlachcicem i tak naprawdę teraz po latach dopiero możemy docenić ofiarę życia tych dwóch hierarchów i śmiało powiedzieć, że mimo to, że byli Rosjanami, byli oni polskimi patriotami.
Powiedział pan, że autokefalia jest wyborem politycznym. No i już za czasów pierwszej Rzeczpospolitej, właściwie schyłku owej pierwszej Rzeczpospolitej, też podjęto starania, by oddzielić się od III Rzymu.
Tak, była to Konfederacja Pińska, która odbyła się na przełomie roku 1793 i 1794. I wtedy także za zgodą polskiego króla właśnie hierarchia prawosławna w pierwszej Rzeczypospolitej wysłała niezbędne dokumenty do Konstantynopola z prośbą o nadanie autokefalii. Niestety trzeci rozbiór Polski i wymazanie Polski z mapy świata. Ten proces się nie rozpoczął, ponieważ nie było takiego czasu. Natomiast tu musimy zawsze pamiętać, że jeżeli chodzi o polskie prawosławie, o polskich prawosławnych, którzy oczywiście byli w znakomitej większości Litwinami bądź Rusinami, tak naprawdę byli oni tym pierwszym punktem stykowym, który sięgał po oręż po to, by bronić Rzeczpospolitej. Także dopiero później właściwie komuna, która nas bardzo skrzywdziła, carat, który też właściwie wypaczył obraz polskich prawosławnych, właśnie robiąc z nich takich właśnie kacapów, piątą kolumnę, czy sieroty po carze, bądź nie daj Boże po Stalinie. Ale to jednak póki nasze państwo wspólne istniało, to prawosławni odpowiadali za to pierwsze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o resztę naszego kraju. Więc obecnie na Ukrainie odbywa się to, co przez stulecia miało miejsce w naszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli prawosławni obywatele Polski walczyli z prawosławnymi najeźdźcami z Moskwy. No tutaj obecnie mamy na Ukrainie sytuację, gdzie to prawosławni w większości Ukraińcy walczą z także prawosławnymi Rosjanami.
Do tych spraw powrócimy, czyli do tych koneksji z teraźniejszością pod koniec programu, ale wracając do zdobywania owej autokefalii. Dlaczego była ona tak ważna? Dlaczego to właśnie owi Rosjanie okazali się patriotami?
Proszę sobie wyobrazić, że jest sytuacja, kiedy cerkiew rosyjska na początku XX wieku tak naprawdę spływa krwią. No przecież to jest czasy już po rewolucji bolszewickiej. Wydaje mi się, że chyba wielu też historyków tutaj mogłoby mnie poprzeć, że w historii świata, w historii prawosławia nie było bardziej krwawych prześladowań chrześcijan niż te, które miały miejsce w Związku Radzieckim. No, tutaj po prostu coś, co przeczy jakiejkolwiek logice, kiedy z cerkwi i z księży prawosławnych po prostu zrobiono głównych wrogów ludu i bestialsko mordując prawosławnych chrześcijan, zsyłając księży do łagrów oraz burząc cerkwie. No jest to niewyobrażalna tragedia dla tego kościoła. No i także ci, którzy się znaleźli poza Związkiem Radzieckim.
Właśnie którzy uszli z tamtych terenów, doszli do wniosku, że jeśli bolszewicy przejmą cerkiew, to dobrze jest się uniezależnić. Tak należałoby to rozumieć?
U nas był trochę inny, znaczy w Polsce nie patrzono akurat w tym kierunku. Tutaj chodziło po prostu o to, że była bardzo, bardzo duża konieczność, by kategorycznie odciąć polskie prawosławie od tego prawosławia rosyjskiego.
Tego z czasów zaborów, tego po 1839 roku, kiedy skasowano Unię Brzeską, budowano cerkwie, w gruncie rzeczy no, wśród ludzi, którzy w życiu do cerkwi nie chodzili, no ale była obecna tam armia i trzeba było cerkiew postawić.
No tak, taką, prawda, niestety Warszawa nie ma szczęścia do naszego zaborcy ze wschodu, także jak symbolem komunizmu zostaje cały czas Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, tak też symbolem caratu zaboru rosyjskiego w Polsce, no była cerkiew, był sobór Aleksandra Newskiego na placu Piłsudskiego, w sensie na obecnym placu Piłsudskiego. Przepiękna cerkiew, oczywiście, jeżeli chodzi o walory artystyczne, no w pewnym sensie można powiedzieć, że jest jej szkoda, że jej nie ma. Natomiast wszyscy mieli świadomość wtedy, nawet i święty Jan Kronsztacki, rosyjski święty prawosławny, mówił, że ta cerkiew długo nie postoi, bo jest po prostu symbolem polityki. Także tutaj akurat cerkiew padła ofiarą. Zresztą nie pierwszy raz tego sojuszu tronu i ołtarza, natomiast ci nasi biskupi... No,
można by powiedzieć, jeśli kontynuować ten wątek, to można by powiedzieć, że w tym pasie terenów zajętych przez zabór rosyjski w 300-lecie Romanowów, to takie cerkwie wznoszono rzeczywiście ogromne, piękne artystycznie. Możemy zobaczyć taką na przykład w Wilnie, ale były one wyrazem, jakby nie patrzeć, no, tego sojuszu z tronem.
I dlatego też ta cerkiew, została w Warszawie zburzona, a później właśnie z jej fragmentów one zostały użyte choćby do budowy metra czy do utwardzania niektórych ulic. Więc właściwie nie wiemy, co się jeszcze kryje pod warszawskimi asfaltami, tak, które elementy tej cerkwi. No ale rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o naszą cerkiew, no i tak naprawdę do dzisiaj... Kończąc właściwie jeszcze temat tych naszych prawosławnych biskupów z Rosji, którzy byli w dwudziestoleciu międzywojennym, oni mieli pełną świadomość, że muszą odciąć prawosławie polskie od prawosławia rosyjskiego po to, by móc spokojnie budować cerkiew nad Wisłą. Tylko też musieli
jako kościół.
W sensie kościół prawosławny, używam tego terminu wymiennie, jeżeli chodzi
tak,
o cerkiew.
Tak, ja o tym mówię, że nie chodziło o związek z tronem, tylko chodziło o to, żeby prawosławie przetrwało w sensie instytucji.
Tak, i pamiętajmy tylko, że w tamtym czasie nie mieliśmy do czynienia z prawosławiem takim szczątkowym, które nam zostało w Polsce po II wojnie światowej, gdzie prawosławnych rdzennych mieszkańców no, uważamy, że było, że zostało około 500 000 w Polsce. No, kiedyś jeden z biskupów powiedział mi, że nas prawosławnych w Polsce to tak naprawdę jest nie więcej niż 200 000. Mówimy o rdzennych oczywiście, tak, obywatelach polskim, rdzenia prawosławnego. Ale w drugiej RP jednak mieliśmy tereny kresowe, mieliśmy także Wilno, mieliśmy miasta,
Lwów, całą resztę.
które się obecnie znajdują na Ukrainie czy na Białorusi. Także tych wiernych prawosławnych było dużo więcej tutaj. Całe, prawda, te regiony ukraińskie chociażby. Oraz słynna Ławra Poczajowska, która także podlegała pod naszego metropolitę w Warszawie. Więc to była zupełnie inna sytuacja cerkwi. I tak naprawdę wczoraj miałem taką refleksję, że chyba obecnie się znaleźliśmy w takim samym momencie dziejowym, w jakim byli nasi prawosławni biskupi, powiedzmy 100 lat temu, walcząc o autokefalię. No oczywiście my dzisiaj mamy autokefalię, więc nasza cerkiew od prawie 100 lat jest niezależna. Natomiast okres komunizmu niestety spowodował to, że nawarstwiło się u nas wiele problemów. No między innymi to, że, prawda, blokowano tak samo cerkiew, jak i kościół katolicki. Po II wojnie światowej straciliśmy mnóstwo naszych cerkwi. Zresztą też pamiętajmy o akcji rewindykacji burzenia cerkwi w 1938 roku. To zresztą zostało potępione przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc ta sytuacja prawosławia po II wojnie światowej jest bardzo trudna. W szeregi metropolita Dionizy Waledyński jest cały czas internowany i przebywa w areszcie domowym dłużej niż sam kardynał Wyszyński. Tak naprawdę metropolita Dionizy umiera w areszcie domowym, a do naszych struktur są wprowadzani niestety współpracownicy bezpieki, czy po prostu wielu księży jest zadaniowanych na ten odcinek kościelny, co tak naprawdę skutkuje tym, że u nas w cerkwi trochę zapanował taki ruski mir. I tak naprawdę w niektórych regionach, to szczególnie można powiedzieć, w niektórych regionach Podlasia, jakby ten taki sentyment do Rosji, właściwie on trochę jest irracjonalnym sentymentem i on cały czas był żywy. Prawda, tu oczywiście są niektóre takie sformułowania, które dzisiaj możemy uznać za nieszczęśliwe, ale zdarzało mi się słyszeć z ust niektórych osób wyznania prawosławnego, którzy mieszkają w Polsce, że oni to się właściwie Putina nie boją, bo Putin swoich, czytaj, prawosławnych ruszać nie będzie, nawet gdyby Polskę zaatakował. Niestety blady strach padł na nas wszystkich, bo się okazało, że Putin nie tylko jest w stanie prawosławnych zaatakować, ale nawet są w stanie bombardować własne cerkwie zresztą. To widzimy na Ukrainie, jak wojsko rosyjskie bombarduje własne cerkwie podlegające pod patriarchat moskiewski. To momentalnie zmieniło podejście zarówno naszych wiernych, jak i naszej hierarchii, naszego duchowieństwa.
No, przypomnijmy przy tej okazji, właśnie lata 90. XVIII wieku caryca Katarzyna wysłała wojska do Rzeczpospolitej pod hasłem obrony prawosławia.
No tak, to jest stary zabieg chyba. Rosjanie jak go przetestowali sobie właściwie na kozaków.
Albo bronią Rosjan rdzennych, albo prawosławia.
No to już próbowano zrobić przy powstaniach kozackich w XVII wieku w Polsce chociażby, prawda, z tym argumentem obrony prawosławia, gdzie potem się okazało właściwie, gdzie po prostu Rosjanie kozaków oszukali, ale już później było za późno na odwrót od tych decyzji. Także Rosjanie mają już przetestowany ten manewr właśnie obrony ludności rosyjskojęzycznej, względnie ewentualnie obrony prawosławnych. No tutaj zakładam, że dzięki mądrości naszych wiernych, moich współbraci, współsióstr, tak naprawdę no, u nas takiego powodu nie ma.
Ale cały czas sprawa pozostaje, bo no, trzeba podjąć decyzję. Teraz wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że rzeczywistość zrobiła się czarno-biała. Albo tak, albo tak. W 1924 roku mieliśmy formalną autokefalię, a teraz musimy dokonać symbolicznej autokefalii.
To jest to, o czym alarmuję na łamach różnych albo albo jako publicysta, bądź też w komentarzach na naszych grupach na Facebooku, które są dedykowane właśnie do społeczności prawosławnej. Od kilku lat już o tym mówię, właściwie chyba od roku 2013, że przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli właśnie na nowo zdefiniować nasze podejście do Rosji. I niestety to, o czym mówię już od prawie dekady, dzisiaj się brutalnie stało w ciągu kilku tygodni na naszych oczach raptem w naszej cerkwi. Oczywiście ja to mówię prywatnie jako Patryk Panasiuk, ponieważ cerkiew ustami swojego rzecznika może swoje zdanie oczywiście wyrazić. Natomiast jako obserwator, jako komentator tego życia zauważam, że tak jasnego przekazu, tak może nie antyrosyjskiego, ale właśnie, ale tak bardzo propolskiego i tak mocno odcinającego się przekazu od Rosji, to w naszej cerkwi chyba, póki żyję, to jeszcze nie widziałem, by w tak zdecydowany sposób odcinano się od patriarchatu moskiewskiego.
Mówi pan o tym ostatnim stanowisku?
Tak,
cerkwi?
Tak. I tak naprawdę wydaje, znaczy mogę się tylko domyślać, ile odwagi wymagało to od naszych hierarchów. Też oczywiście była bardzo duża presja ze strony wiernych. Natomiast no, to stanowisko naszej cerkwi jest oczywiście czymś godnym pochwały, natomiast to jest takie symboliczne nowe otwarcie. Wydaje mi się, że jednak będziemy musieli zmienić naszą optykę i w końcu, lepiej późno niż wcale, ale polska cerkiew będzie mogła odzyskać swój polski charakter, taki właśnie charakter właśnie, który jeszcze w pierwszej Rzeczypospolitej był czymś, co tworzył naszą wspólną kulturę.
Co takiego jest przyciągającego w cerkwi moskiewskiej?
Zawsze mi się wydawało, że taka bezrefleksyjna fascynacja cerkwią moskiewską, czy ogólnie Federacją Rosyjską, to też wynika u niektórych ludzi po prostu z kompleksów, którzy chcieliby po prostu czuć, że za nimi stoi jakieś wielkie mocarstwo, że za nimi stoi ktoś, kto właśnie jest, tak jak Putin właśnie, takim samodzierżawcą, czy ta cerkiew rosyjska jest taka wspaniała, bogata, zdobiona. No okazuje się tak naprawdę, że mocarstwo rosyjskie to jest kolos na glinianych nogach i chyba nie ma co być w to wpatrzonym. Natomiast sama cerkiew rosyjska ma oczywiście przepiękną kulturę muzyczną, te genialne chóry. Przecież oczywiście, mimo że ta muzyka cerkiewna rosyjska bazuje na naszych supraskich kantykach oraz na włoskim baroku, no ale jednak trzeba im oddać, że jeżeli chodzi przynajmniej o kwestie kultury i sztuki, to cerkiew rosyjska nie ma sobie równych.
No ale mamy teraz szansę, żeby na przykład kolejne budowane cerkwie w Polsce już nie będą cebulowatymi kopułami zdobione, ale takimi bardziej greckimi, bo ładniejsze są. Mojej opinii oczywiście, to moje zdanie.
Szczerze mówiąc, osobiście mam alergię na te cebule, bo one nijak nie przystają do naszej tradycji, poza tym one nawet nie wywodzą się z tradycji.
Dziś niedawno słyszałem jednego z historyków, który wskazał, że ta cebulowatość przyszła razem z powrotem zbieżeństwa.
Znaczy ta cebulowatość przede wszystkim pojawiła się przez Mongołów. Na naszym terytorium, jeżeli chodzi właśnie, to jeszcze było za czasów najazdów mongolskich. Natomiast proszę zerknąć, jak wygląda cerkiew w Supraślu, ta główna cerkiew, prawda, duża. I tak mniej więcej budowano. Albo na przykład zerknąć, jak wygląda prawosławna cerkiew w Lublinie. Malutka cerkiewka przy ulicy Ruskiej, przy dworcu PKS lubelskim. I to jest właśnie nasza tradycja, więc... Oczywiście jest takie zachłyśnięcie się tymi cebulami, jak na przykład cerkiew świętego Jerzego na Nowym Mieście w Białymstoku, czy cerkiew świętego Ducha. To są bardzo ładne świątynie, natomiast architektonicznie obce naszej tradycji.
Finalizując nasze spotkanie, mamy teraz szansę i zdaje się, że to wierni wymuszą na hierarchii właśnie przejście do pełni autokefalii. Odcięcia się od cerkwi moskiewskiej. co będzie służyło rozwojowi, podejrzewam, cerkwi w naszym kraju.
Znajdziemy się w sytuacji demograficznej, w jakiej byliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym. Jeżeli ci uchodźcy, którzy do nas przyjechali do Polski, zostaną, to tak naprawdę będzie nas prawosławnych w Polsce kilka milionów. Nas
i ale, tak ten już... moment, ale ten moment niesie swoje niebezpieczeństwa, bo jeśli będzie tak duża liczba uchodźców z Ukrainy, to oni będą się czuli związani z prawosławną cerkwią ukraińską. I to może być niebezpieczne dla polskiej cerkwi.
Znaczy, ja od dłuższego czasu proponuję taką rozmowę, byśmy zaczęli na poważnie rozmawiać w ogóle o powołaniu Patriarchatu Warszawskiego, w sensie o podniesieniu naszej cerkwi z rangi metropolii do rangi patriarchatu. To można zrobić samemu, w sensie może to zrobić po prostu sobór naszych biskupów specjalną uchwałą, może to na przykład odbyć się na drodze, gdzie patriarcha Konstantynopola nadałby nam taką godność, na przykład może to zrobić Polskie Zgromadzenie Narodowe, prawda, w stosowną uchwałą i zmianą ustawy o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego. No, szereg różnych sposobów. To nam na pewno pozwoli zabezpieczyć nasze terytorium kanoniczne przed zakusami, czy z rosyjskiej strony, czy jakimiś innymi, powiedzmy, sytuacjami, przed którymi możemy stanąć w przyszłości przed dylematem, czy my jesteśmy jeszcze polską cerkwią, bo jeżeli ktoś będzie chciał wrzucić między nas ogień, no to śmiało będzie mógł po prostu powiedzieć sprawdzam i zobaczyć, ilu wiernych to są Ukraińcy, ilu wiernych to są etniczni Polacy albo po prostu obywatele Polski, którzy są wiernymi polskiej cerkwi, i może się prędko okazać, że jest nas kropla w morzu.
Także decyzje muszą zapaść. Już pierwszy sygnał mamy. Czekamy na kolejne, bo rzeczywiście no, trudne czasy przed nami.
Trudne, natomiast wykorzystajmy ten czas faktycznie, dając sobie szansę na to, co już w końcu się powinno stać kilkanaście lat temu. Uważam, że nasza cerkiew przespała ostatnie 30 lat, nie wykorzystała tych szans, której zostały dane w wolnej Polsce, i trochę utknęła w takiej stagnacji, inwestując w budowanie świątyń, natomiast jakby tak troszeczkę olewając kwestię tej naszej tutaj tożsamości polskiego prawosławia. No, dzisiaj musimy to zrobić na szybko, po to, by móc przyjąć Ukraińców, zasymilować ich w naszych społecznościach, no i przede wszystkim zapełnić braki kadrowe, a przed takim problemem już zaczynamy stawać jako cerkiew w Polsce.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z Patrykiem Panasiukiem z Fundacji Hagia Marina. Kłaniam się.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.